a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać, albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. A to wiem na pewno, że pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze, żebyście we mnie mieli powód do wielkiej chluby w Chrystusie Jezusie, gdy znowu do was przybędę. Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej, abym czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, że stoicie w jednym duchu, jednomyślnie walcząc z połem za wiarę Ewangelii i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom, co jest dla nich zapowiedzią zguby, a dla was zbawienia, i to od Boga. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć, staczając ten sam bój, w którym mnie widzieliście i o którym teraz słyszycie, że go staczam. Modlmy się. Panie i Boże, prowadź nas w rozważaniu swego słowa. Prowadź nas w zrozumieniu tego, co do nas mówisz. Pokaż nam, jak mamy przeżywać Twoją prawdę w naszym życiu, w naszym czuciu i myśleniu. Spraw, by to słowo ożyło w naszych sercach i umysłach i pomogło nam wydać dobry, obfity plon w tej łasce i w tym powołaniu, z którymi do nas przychodzisz. Prosimy Cię o to w Jezusie Chrystusie. Amen. Jak pewnie widzicie już, kochani, mamy dzisiaj jeszcze końcówkę zjazdu młodzieży, więc mamy młodzież pośród nas, która dotarła tutaj z kilku zborów. Czasem te nasze zjazdy bywały trzy razy liczniejsze, czy cztery, czasem bywały mniej liczne. Ten jest na pewno wyjątkowy swoją jakością, bo ludzie, którzy przyjechali, są wyjątkowi, tak jak zresztą wszyscy, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, choćby w ten jeden sposób, są wyjątkowymi. Tylko, żeby ta wyjątkowość nie była tylko papierową teorią, żeby była częścią naszego życia, to zwłaszcza w świetle naszej reformowanej refleksji nad Bożym samoobjawieniem się, musimy zrozumieć, na czym ona polega. Musimy zrozumieć, żeby przeanalizowawszy to nasze rozumienie, uczynić je częścią naszego życia. A wyjątkowość chrześcijan nie jest ich jednostkową, indywidualną cechą. Jesteśmy wyjątkowi nie dlatego, że mamy jasne albo ciemne włosy, że jesteśmy wysocy albo niscy, mądrzy albo głupi, grubi albo chudzi, bogaci czy biedni itd., itd. Jesteśmy wyjątkowi dlatego, że naszą wyjątkowość konstytuuje powołanie, z którym przychodzi do nas Bóg. I znów nie dotyczy ona wyróżnienia jednostki, tylko samego zjawiska. To On jest wyjątkowy i wszystko, co od Niego pochodzi, jest wyjątkowe. Również nasze powołanie, również nasze przeżywanie tego powołania. Wczoraj, bo Zjazd Młodzieży ma taki tytuł, porozmawiajmy o polityce tym razem, więc w ramach tego rozmawiania o polityce zaprosiliśmy tutaj człowieka, który jest wizualnie dosyć charakterystyczny i dosyć wyjątkowy w naszym parlamencie, posła Johna Abrahama Godsona, którego znamy od lat, bo wynajmował u nas salę kiedyś na nabożeństwa dla swojego zboru, więc te nasze kontakty z nim są już zadawnione, ale zaprosiliśmy go na zjazd młodzieży, żeby opowiedział młodym ludziom, w jaki sposób jego zdaniem można połączyć coś, co my Polacy zwłaszcza ex definitio uważamy za brudne, pokrętne, niezrozumiałe i takie odstręczające, czyli politykę, z czymś, do czego my wszyscy tutaj staramy się dążyć, czyli z moralnością. Co powiedział, to powiedział, natomiast pośród jego słów usłyszałem coś takiego. Nie ma sensu żyć dla czegoś, dlaczego nie jest się gotowym umrzeć. Jakoś tak to brzmiało. Ja jestem kiepski w cytowaniu wypowiedzi, więc może trochę przekręciłem. Jest taka opcja, od razu się zastrzegam, że ten cytat wymyśliłem na potrzeby własnego kazania, ale wydaje mi się, że byłem w miarę rzetelny w przekazaniu tego, co poseł Godson nam tutaj powiedział. Więc tak z pewną taką nieśmiałością, ale jednak cytuję. Nie ma sensu żyć dla czegoś, dlaczego nie jest się gotowym umrzeć. Jeżeli odniesiemy tę prawdę do historii, czy może do historii, niech będzie historii. Zobaczymy wielu ludzi, którzy stawali naprzeciw jakichś gigantów, jakichś potęg i przeciwstawiając się im, wystawiali na szwank, albo przynajmniej ryzykowali wystawienie na szwank swojej fizyczności, często swoich rodzin, często wszystkiego, co konstytuowało ich świat. Zobaczymy wojny generalnie są bez sensu, nie ma wojny sprawiedliwej. Nawet jeżeli wmawiamy sobie, że jest, nawet jeżeli dorabiamy do tego motywację, to wojna jest tylko morderstwem, przemocą, nieszczęściem, więc nie jest sprawiedliwa. Jeżeli popatrzymy na wojny, czy na kilka wojen, zobaczymy na przykład takie ogromne dysproporcje, jak te widoczne w wojnie afgańskiej toczonej przez Afgańczyków przeciwko Rosjanom. Z jednej strony mikro Dawid, z drugiej strony Maxi Goliat. Albo w wojnie, która toczyła się w Wietnamie między Wietnamczykami a Amerykanami. Pomijając kwestię tego, kto kogo do tej wojny podniecał i co ona rzeczywiście miała na celu. Bo oczywiście za wojnami nie stoi chęć wyzwalania kogoś, tylko kasa. Dokładnie tak jak teraz w przypadku wojny w Iraku. Myślę, że nie wygłaszam kontrowersji wielkich, mówiąc, że gdyby nie ropa naftowa i kontrakty na odbudowę, to Amerykanie nie broniliby tam demokracji. Ale jak popatrzymy na te wojny, widzimy kogoś, albo naród, albo grupę ludzi, albo jednego człowieka, kogoś, kto jak ten Chińczyk na placu Tiananmen przeciwstawia się, stając naprzeciw potęgi, która jest niewyobrażalna, nieogarnialna i ryzykując wszystko, żeby powiedzieć swoje nie. Nie ma możliwości, żebym się na to zgodził. Nie ma ceny, której nie jestem gotów zapłacić, żeby się przeciwstawić temu, co uważam za takie zło, na które nie jestem w stanie się zgodzić, wobec którego nie istnieje kompromis. Możemy takich przykładów mnożyć mnóstwo, z naszej historii polskiej również. Wystarczy wspomnieć choćby wszystkie wojny, powstania, opozycje po II wojnie światowej, czy kiedykolwiek. Ta nasza historia jest pełna przykładów przeciwstawiania się jakiemuś tyranowi, bo tak sobie rządziliśmy tym krajem, że wiecznie w jakąś opresję popadał. A poza tym położenie geopolityczne też jest pewnie nie bez znaczenia. Ale my tutaj mówimy o wierze. Dlaczego opowiadam o wojnach? Dlaczego przywołuję przykład zmagań? Dlatego, że wiara również jest rodzajem walki. O ile różni się od wojen, których owocem jest jednak nieszczęście, tym, co jest narzędziem, przy pomocy którego ją toczymy, i tym, co jest celem, ku któremu zdążamy, o tyle wciąż pozostaje rodzajem walki, zmagania. Czasem ze sobą, czasem z innymi. My jako zbór zmagamy się ze światem, który nie jest tym zborem. Zmagamy się, starając się przeżyć życie w zgodzie z zasadami, które, jak rozumiemy, daje nam Bóg. Inna sprawa, że w większości zmagań religijnych, które przychodzą mi do głowy, obie strony były gwałtownie przekonane, że Bóg im coś nakazuje i dlatego mają mandat moralny do niszczenia tej drugiej strony. Więc i tu powinniśmy być szczególnie ostrożni. Ale wciąż zasada jest zasadą. Wiara jest zmaganiem, jest walką. Jest walką o dobro przeciw złu. O wiarę przeciw niewierze. O moralność przeciw niemoralności. O wierność przeciw niewierności. I o wytrwałość przeciwko lenistwu. Wiara jest walką, która czasem polega na tym, że dokonujemy rzeczy spektakularnych. Nie wiem, przychodzi mi do głowy zesłanie Ducha Świętego i te tysiące ludzi, które się nawróciły w wyniku kazania, które wygłosił Piotr. Piękna sprawa, bardzo spektakularna. Pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby dzisiaj drzwi się otworzyły i tłum zaczął walić taki, żeby, nie wiem, ludzie za mną jeszcze stali i nie mogli się pomieścić w naszym kościele. Ale wiara nie zawsze jest tak spektakularnym zmaganiem. Powiedziałbym, że takie rzeczy może się zdarzają, chociaż mnie na przykład się nie zdarzyły, co nie zmienia niczego w ich wiarygodności. Ale wiara dla mnie w związku z tym najbardziej jest zmaganiem z samym sobą o stabilność, o wytrwałość, o to, żeby nie przeminęła, o to, żeby nie przestało mi się chcieć, o to, żeby nie przestało mi zależeć. Takie mało znaczące nic. To nie jest Ferrari, tylko syrenka na drodze, może. Ale dzięki tej syrence możemy jechać dalej, bo na Ferrari i tak nie mamy pieniędzy. Jeżeli zależy nam na tym, co wyznaliśmy, jeżeli utożsamiamy się z tym, do czego dążymy, to musimy być w tym po prostu tak pozytywistycznie wytrwali. Robić swoje. To jest taka niedoceniana własność. Czasem przy różnych okazjach, nawet nie chcę teraz przywoływać żadnej konkretnej, patrzę na nasze dziewczyny. Te takie od staruszka do podlotka wszyscy grają w totolotka. Patrzę na nasze zborowe dziewczyny, które sprzątają, gotują, pieką, przynoszą, roznoszą, odnoszą, dbają, prowadzą, są, dyżurują jak mrówki. Mało kto to zauważa przy tych różnych synodach, rocznicach, które tutaj się odbywają. Mało kto. Ludzie przyjeżdżają, jedzą, siedzą, piją, jadą i zapominają. Ale gdyby nie te mróweczki, nie te nasze kochane mróweczki. Zresztą faceci też, no bo to tak bez seksizmu. Gdyby nie te nasze kochane mróweczki, takie wytrwałe i pracowite, to wszystko diabli by wzięli. Nic by się tu nie odbyło. Tak jest z naszą wiarą. Ona się składa z Monteverestów i z rowów mariańskich. Ale przede wszystkim toczy się na poziomie morza. Równomiernie, spokojnie, bez przebojów, bez gwiazdorów, ale wciąż. Gdyby nie takie wciąż, nie byłoby chrześcijaństwa po 2000 lat. Pomyślcie o tym, kochani, kiedy myślicie o własnej wierze. Apostoł Paweł pisze, chciałbym umrzeć, chciałbym odejść do Boga, chciałbym iść tam, dokąd wyrywa się moje serce. Ale jeśli to ma przynieść wam, jego zborowi, który sam założył, pożytek, to zostanę tutaj do końca, żeby służyć wam jako przykład, żeby was prowadzić, uczyć, żeby z wami pracować, żeby z wami wierzyć, żebyśmy razem osiągali to, do czego jesteśmy powołani. To jest prawdziwe chrześcijańskie powołanie. My wszyscy dzisiaj zwłaszcza żyjemy w cywilizacji indywidualistów. Mamy tendencję do szukania okazji, żeby zabłysnąć. Ktoś powiedział ostatnio, że ja opowiadam wciąż te same dowcipy w kościele, po czym sam się z nich śmieję. To ten zwyrodniały kubuś tam w ławce. Więc przypomnę wam, że opowiadałem kilka razy już o grze w koszykówkę w Stanach, która była dla mnie kiedyś szokiem, bo tutaj była bezdotykowa, a tam mnie zdeptali. Tak wygląda troszeczkę nasze życie, nasze cywilizacyjne życie. Dążymy do wyjątkowości za wszelką cenę, kosztem wszystkiego. A jak nie ma wyjątkowości, to się nudzimy i obrażamy. I już nie mamy ochoty, już nie mamy motywacji i nam się nie chce. A Kościół, do którego powołuje nas Bóg, jest jednak zupełnie inny. To jest spokojna przystań. Pomyślcie, jeżeli pływacie trochę jakimiś łajbami, jak ważne jest to, żeby gdzieś na końcu tego żeglowania, gdzie fajnie jest stracić paznokcie od żagla refowanego albo, nie wiem, wypaść za burtę i dać się wyciągnąć. To wszystko są fajowskie rzeczy. Albo fajnie jest ponaciągać mięśnie trochę. To potem jak ważne wieczorem jest to, żeby wpłynąć gdzieś po prostu przycumować, zapalić sobie ognisko, nie wiem, zjeść kanapkę, otworzyć piwo, napić się herbaty i mieć spokojną przystań, bezpieczną, dobrą. Ale te przystanie nie robią się same. Znowu, ktoś tam musi być, kto zbuduje to molo, kto przygotuje to miejsce, kto, nie wiem, narąbie tego drewna na ognisko albo poda nam kubek herbaty. To jest nasze powołanie. Nie oryginalne i nie wyjątkowe, ale niesamowicie ważne. I ta ważność stanowi właśnie o jego wyjątkowości. Do tego jesteśmy wezwani przez Boga. Pytanie, jak na to wezwanie odpowiadamy? Czy nam się chce? No, to jest zawsze tak, że w Kościele mówimy do tych spośród nas, którzy są tu zawsze albo przeważnie. Ci, których nie ma, i tak nie słyszą. Ale mówimy to na takiej prostej zasadzie. Znacie? Znamy. To posłuchajcie. Żeby przypominać sobie, jak powinniśmy myśleć, jak powinniśmy czuć, co jest rzeczywiście istotne. Więc dzisiaj przypominamy sobie, że istotne jest bycie i praca. Istotne jest służenie innym, nawet jeśli nie zauważają tego, że im służymy. Istotne jest dzielenie się, nawet jeśli nikt nie wie o tym, że się dzielimy. Mamy kilka takich przykładów ludzi w naszym zborze nawet. Wiecie, że wszystkie drogi prowadzą do pastora, więc ja wiem, no prawie wszystko. W każdym razie mamy parę przykładów osób w naszym zborze, które na przykład darowują pieniądze na jakieś fundacje przy pośrednictwie parafii. W tej fundacji nikt nawet nie wie, że pieniądze pochodzą od kogoś konkretnego. A jednak pochodzą. Nieważne jest to, czy błyszczymy, czy nie. Ważne, co robimy. I znowu można takie przykłady mnożyć. Ale to nie ma sensu, bo tylko przedłuża kazanie. Więc pozwólcie, że na koniec jeszcze raz zaproszę was do tego, żebyśmy dzisiaj poświęcili chwilę refleksji nad swoim przeżywaniem wiary. Zastanowieniem się nad tym, czy rozumiemy, jak Bóg chce, żebyśmy w Niego wierzyli. Czy rozumiemy, gdzie On nas stawia i dostrzegamy, jak mamy Jemu i innym służyć, a nie sobie. Spróbujmy o tym pomyśleć nie dlatego, że jesteśmy tacy źli i musimy, tylko dlatego, że nigdy nie jesteśmy za dobrze i nigdy nie powinniśmy ustawać w zmaganiu ze sobą, z tym, co wokół nas, w zmaganiu o dobro, miłość, wiarę i prawdę. W zmaganiu, do którego On nas wzywa. Amen.